Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, temat, który chcemy dzisiaj z Państwem poruszyć, zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Nasi goście, pani poseł Barbara Bubla, witam
Cześć
serdecznie.
Cześć Boże, witam ojca i wszystkich słuchaczy.
Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i pan poseł Andrzej Adamczyk. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojcze, witam wszystkich telewidzów, radiosłuchaczy telewizji Trwam, Radio Maryja.
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Wiceprzewodniczący.
Tak. Mamy zająć się prawem telekomunikacyjnym. Patrzę na te opasłe księgi, które można powiedzieć są przed panią, pani minister. Ja sobie też zajrzałem na stronę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Powstało nowe ministerstwo, które zajmuje się między innymi tymi sprawami. No i zobaczyłem, że jest taka ustawa. Ja sobie wydrukowałem tylko pierwszą stronę i kilka stron z uzasadnienia. Druk 627, propozycja chyba pierwszy, projekt z 17 maja, a pani ma przed sobą z 23 lipca już gotowy druk, ten, który trafił, mam rozumieć, do uzgodnień do Sejmu. Pierwsze czytanie, później praca w komisjach, stąd i pan wiceprzewodniczący, bo w tej Komisji Infrastruktury ta sprawa była też mocno omawiana. Pierwsze pytanie, dlaczego podjęto się, czy dlaczego Sejm podjął pracę nad zmianą, czy nowelizacją prawa telekomunikacyjnego? Wiemy, że takie prawo też obowiązuje nas. I teraz jakie racje temu, można powiedzieć, przyświecały, że tym w którymś momencie należało się zająć? Pani minister.
W 2009 roku zostały zmienione ważne dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące bardzo szeroko rozumianej materii telekomunikacyjnej. Dyrektywy dotyczące dostępu do sieci telekomunikacyjnych, czyli tych wszystkich związanych z przesyłem rozmaitych danych, telefonia, radiokomunikacja, światłowody, telefony kablowe i rozmaite inne rzeczy, które używają takich sieci. I dyrektywa dotycząca tak zwanych usług powszechnych. Między innymi do nich należą usługi telekomunikacyjne. I te dyrektywy zostały przyjęte ostatecznie w 2009, a Polska do 2011 roku, do maja, miała obowiązek wprowadzić je w życie w swoim lokalnym, krajowym prawie.
Przekroczyliśmy o rok już, tak?
Właśnie. I to przekroczenie nie jest niczym nowym w przypadku rządu, którym kieruje Donald Tusk, bo w różnych innych ustawach ważnych już bywają nam nawet naliczane kary.
Się wczoraj od pana senatora Grzegorza Czeleja, przewodniczącego Senackiej Komisji Kultury, dowiedziałem się, że nie wiem, 100 tysięcy, czy trochę więcej, 100 tysięcy euro na dzień może nam
112 tysięcy euro na dzień,
europejska
dokładnie
może
tak
nam jak gdyby zasądzić, tak, za to, że nie mamy wprowadzonego, czy zmian w prawie telekomunikacyjnym na podstawie tej dyrektywy.
Tak jest i to dotyczy właśnie bardzo wielu spraw, nie tylko tej opasłej sprawy związanej z telekomunikacją, ale na przykład z usługami na żądanie audiowizualnymi, na żądanie, których opóźnienie było 3 lata, opóźnienie dotyczyło również dyrektywy przeciwpowodziowej, opóźnienie dotyczy prawie każdej sprawy, prawo energetyczne również jeszcze nie wprowadzone w życie, już grożą nam kary. Dzisiaj była informacja na ten temat. W związku z tym widać, że jest to, można powiedzieć, w cudzysłowie metoda działania tego rządu.
Mieliśmy okres przejściowy, tak?
To jest okres taki trudny, dlatego że to opóźnienie powoduje, że Sejm jest stawiany pod ścianą. To znaczy w ostatniej chwili, rok za późno, prawda, pojawia się projekt, który liczy między 700 a 800 stron, to jest
z uzasadnieniem,
z uzasadnieniem, z wszystkimi projektami aktów wykonawczych, chcąc to uchwalić, potrzeba się z tym zapoznać i mało tego, jeszcze zasięgnąć opinii ekspertów, prawda? I to jest tego typu prawo, które zawiera bardzo wiele bardzo szczegółowych rozwiązań z różnych bardzo dziedzin, tak jak mówiłam, od światłowodów, przez telefonię, aż do radia, telewizji, służby ruchomej, rozmaitych innych usług telekomunikacyjnych. I to powoduje, że Sejm potem pod taką ścianą postawiony, w pośpiechu, bez odpowiedniego zaplecza eksperckiego, zwłaszcza po stronie opozycji, bo rząd i koalicja rządowa dysponuje całym aparatem urzędników do sprawdzania wszystkich przepisów. Opozycja takiego aparatu nie ma. I wtedy jesteśmy stawiani pod takim oto, przed takim oto dylematem, że albo nie będziecie się wtrącać, szybko to uchwalicie, bo tu Unia grozi karami 112 tysięcy euro na dzień, albo będzie Polska, czyli wszyscy podatnicy będą płacili kary. No stąd oczywiście nigdy nie ma mowy o dobrej jakości takiego prawa, bo tylko w sposób jakiś, można powiedzieć, nadzwyczajny może się czasem udać znaleźć coś w nim, w tych 800 stronach, rzeczy, które są niebezpieczne albo w jakiś sposób zagrażają dotychczasowym prawom odbiorców w Polsce.
Dosyć głośno było o tej ustawie z racji opłat za częstotliwości, tak? Dla radia, dla telewizji, opłat za częstotliwości analogowe, cyfrowe. Wiemy, że ten proces się dzieje, staje się, można powiedzieć, w Polsce. Więc to była przyczyna, że było o tym głośno. Ale właśnie, czy ta dyrektywa Unii Europejskiej, czy te zmiany, które mają być wprowadzane przez tą nowelizację, będą jakimś ciężarem, bo tu wydawało się, tak, nie wiem czy dalej tak nie jest, że jest jakimś ciężarem, jest jakimś, można powiedzieć, takim dociśnięciem, jeżeli chodzi o nadawców, tak, te opłaty coroczne czy cokwartalne, w zależności jaka tam ma być ich odpłatność. Ale no właśnie, bo to przecież każdy z nas, jako obywatele, będziemy podlegali temu prawu. I teraz czy jest coś na plus, czy na minus, czy możemy się czuć bezpiecznie, czy nasze prawa zostaną jakoś, nie wiem, zagwarantowane, czy mamy się właśnie czego się obawiać jak nadawcy?
Po pierwsze, może zacznijmy od pewnych plusów, które tutaj już można zauważyć i które myślę, że sprawiedliwie będzie uwypuklić. Mianowicie, rzeczywiście ta ustawa zwiększa prawa odbiorców końcowych telefonicznych i rozmaitych innych usług telekomunikacyjnych, czyli klientów.
Umów podpisujemy mnóstwo,
właśnie,
prawda?
I tutaj są zapisane pewne nowe reguły, takie, które przynajmniej teoretycznie mają zagwarantować większą świadomość przy podpisywaniu takich umów, większe prawa klientów wobec wielkich firm telekomunikacyjnych.
Mniej tych małych druczków, tak?
Właśnie takie są założenia tej ustawy. Zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. No przynajmniej tutaj widać intencje pozytywne po stronie i Unii, i polskiego projektodawcy tego prawa. Drugi element, który jest interesujący i prawdopodobnie pozytywny, mówię prawdopodobnie, bo to są wszystko przepisy, które się sprawdzą dopiero w życiu, to jest zagwarantowanie prawa dostępu do sieci przez różnych dostawców. Czyli, że nie będzie możliwe zamykanie dostępu do rozmaitych sieci telekomunikacyjnych przez tych, którzy są tymi, którzy je zbudowali i są ich właścicielami. I tutaj ma być zagwarantowana większa możliwość dostępu na przykład do sieci w budynku ze strony innych dostawców niż ci, którzy mieli monopol do tej pory. Natomiast oczywiście...
Może być tak, że nie tylko jeden operator sieci kablowej, tylko może być ich więcej.
Tak.
Wtedy jest możliwość, że my mamy wybór, tak, a nie zastaliśmy tylko jednego operatora i już na tym musimy poprzestać.
Będzie jeszcze dodatkowo zwiększona rola Urzędu Komunikacji Elektronicznej. To warto pamiętać, że jest taki urząd w Polsce o bardzo wielkich kompetencjach i którego kompetencje się jeszcze dodatkowo zwiększają, który ma nadzorować równość i konkurencję na tym rynku telekomunikacyjnym, czyli będzie mógł sprawdzać, czy ktoś nie ma za wysokich cen, czy nie ma zbyt wielkiego monopolu na jakąś usługę telekomunikacyjną, i zostały wpisane pewne rzeczy, których do tej pory nie było i które mówią o również badaniu powiązań pomiędzy poszczególnymi rynkami, bo do tej pory było traktowane osobno, że ktoś jest bardzo mocno ustawiony na rynku na przykład telefonii komórkowej, a nie badano powiązań tego na przykład z rynkiem telewizyjnym. A teraz już wiemy, że są usługi o charakterze wieloaspektowym. To znaczy na przykład podpisujemy jedną umowę na na dostawę telewizji kablowej, telefonii komórkowej i szerokopasmowego internetu, prawda? Czyli w tej ustawie przewidziano badanie, czy ktoś nie zajmuje pozycji monopolistycznej w stosunku do innych w ten sposób, że bierze te wszystkie elementy do jednej firmy, do jednego kontaktu z klientem, prawda? Czyli są pewne takie przynajmniej zasygnalizowane mechanizmy kontroli tego, żeby nie było tutaj jakiegoś bardzo dużego zmonopolizowania. To są, można powiedzieć, takie zauważalne elementy pozytywne. Natomiast są oczywiście bardzo groźne inne elementy, które się tutaj pojawiają i o których też myślę, że warto przy tej okazji powiedzieć. Mianowicie bardzo mocno promowane jest w tej dyrektywie unijnej i w tym prawie, które zostało przyjęte, taka tendencja, aby sprzedawać na aukcjach częstotliwości radiowo-telewizyjne, które państwo ma w swojej dyspozycji. I to sprzedawanie na aukcjach, kto da więcej, moim zdaniem nie ma wystarczającego mechanizmu kontroli przed przejęciem
rynku telekomunikacyjnego
przez jakieś wielkie korporacje, które mogłyby chcieć tutaj urządzić nam albo monopol, albo oligopol kilku największych firm światowych, albo nawet kontrolowanych przez obce państwa. I tutaj jest to zagrożenie moim zdaniem za małego jednak wpływu czy chęci kontroli ze strony państwa przed takim oto zagrożeniem. I my, Prawo i Sprawiedliwość, widząc niebezpieczeństwo, bo do tej pory mamy wrażenie, że niestety ta kontrola Urzędu Kontroli Konkurencji i Konsumentów w zakresie tej sprawy, zwłaszcza telekomunikacji i rynku radiowo-telewizyjnego, nie jest zbyt skuteczna. Właśnie przez to niedostrzeżenie powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami
tego rynku. Pani poseł kiedyś podkreślała to, że długo nie było nic słychać na temat nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, a później jak się pojawiło, jak gdyby chciano wszystko zrobić z dnia na dzień, tak? Ale podnieśliście głos i zaczęło się.
Ja myślę tak, że tutaj też jakby moim zadaniem jest potwierdzić wszystkie słowa, które padły wcześniej, które wypowiedziała pani poseł. Byłem świadkiem tego właśnie procesu pierwszego czytania projektu ustawy, kiedy strona rządowa w trosce o sprawy państwowe apelowała do posłów: przyjmijcie państwo w miarę pilnie te rozstrzygnięcia, bo one są ważne z punktu widzenia interesów państwa. Ale oczywiście mówiono o implementacji prawa europejskiego, skutkach postępu technologicznego. Nikt nie powiedział, nikt się nie zająknął o tym, o co toczył się i toczy dzisiaj naprawdę bój, toczyła się i toczy batalia. Bo mówiono o konieczności przystosowania polskiego rynku. Wszystkie argumenty, które wcześniej pani poseł Barbara Borula tutaj przytoczyła. I w trakcie oczywiście krótki czas na przyjęcie, procedowanie na cały proces legislacyjny określony przez panią marszałek Sejmu, bo pani marszałek Sejmu każdorazowo określa czas pracy nad ustawą. To nie jest tak, że posłowie mogą pracować bezterminowo. Oczywiście mogą wnosić
czas pracy,
o
mamy
wydłużenie.
Pierwsze czytanie. I następnie komisję, tak?
Komisja i kiedy pracuje? Komisja ma złożyć gotowe sprawozdanie. To jest ten czas. Także on jest zawsze ograniczony. Można oczywiście wnioskując do marszałka Sejmu ten czas przedłużyć. Generalnie w trosce o dobro państwa, w trosce o dobro obywateli, wreszcie w trosce o mechanizm, o demokratyczne zasady, o mechanizm, właściwie funkcjonujący mechanizm demokratycznego państwa, prosi się posłów wszystkich opcji o jak najszybsze przyjęcie tejże ustawy, która objętościowo, dzięki pani poseł inwencji, dzisiaj jest widziana przez naszych telewidzów. Proszę sobie wyobrazić, że na to mamy tydzień lub dwa tygodnie czasu. Aby przeanalizować projekt.
Strzywacze nie pozwoliły strzyć takim.
Aby przeanalizować projekt. Nasz kolega, poseł, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury, pan poseł Piotr Babinec z Podkarpacia, o którym nie można tutaj nie powiedzieć, kiedy dowiedział się, że jest w naszym klubie odpowiedzialny za ten projekt, Także on ma czuwać w sposób szczególny nad procedowaniem tego projektu. No, nie czuł się zbyt dobrze i tutaj korzystając z okazji pragnę Piotrowi podziękować i poinformować, że dołożył wszelkich starań, ażeby ostatecznie doszło do debaty nad najważniejszymi zapisami. A te zapisy po analizie projektu przez z kolei pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego. Dlaczego wymieniam tych posłów? Dlatego, że pracujemy w tej komisji w zespole. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości stanowią tam znakomity zespół. Ja jestem rad i mam wielki zaszczyt być rzecznikiem klubu w tejże Komisji Infrastruktury. Bo mam za sobą kolegów, którzy nie tylko chcą tam być obecni, ale pragną dołożyć wszelkich starań, ażeby właśnie takie projekty rozważyć i, jak my mówimy w tym slangu sejmowym, rozczytać i dojrzeć, o co tak w tym naprawdę chodzi. Poseł Krzysztof Tchórzewski opowiadał mi jeszcze parę dni temu, że ten nos ministerialny, bo przecież dwukrotnie był minister, podpowiadał mu, że coś w tym jest, że to nie tylko chodzi o dobro państwa, bo zapisy są zbyt zagmatwane. Jak to mówimy staropolsku?
Zależy, jak rozumieć to dobro państwa.
Tak? Ojcze, no tak, to czyje to jest dobro? Tak. Czyje to jest dobro i której części państwa? Bo jeżeli rządzący uznają się za część tego państwa, to tak, to dobro tej części państwa, tak. I tych, których oni reprezentują. A dzisiaj można postawić tezę, że to nie jest reprezentacja narodu polskiego. I oto pan poseł Krzysztof Tchórzewski po analizie tego tekstu powiedział, nikt nam bardziej nie pomoże jak pani poseł Barbara Bubula. I tutaj szczególne podziękowanie, że mogliśmy poprosić i doprosić do pracy w Komisji Infrastruktury panią poseł. I w części przede wszystkim dotyczących opłat koncesyjnych, opłat za utrzymanie koncesji. Także debatowaliśmy, bo to też jest bardzo ważny element, dzisiaj o tym jeszcze nie mówiliśmy, tak zwaną retencją danych. Jeżeli będziemy jeszcze dzisiaj mieli okazję i czas, chciałbym ten temat rozwinąć. To jest bardzo drażliwy obszar. To jest obszar kontroli naszych rozmów telefonicznych, naszej komunikacji, którą wykonujemy przez operatorów.
No właśnie w tych zapisach tak czytałem właśnie na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji te skutki pozytywne dla obywateli, że no możemy czuć się bezpieczni, jeżeli chodzi o prawo, o przestrzeganie tego prawa. A z drugiej strony pamiętam pana słowa w Aktualnościach Dnia u nas na antenie, kiedy pan mówił, że ile ludzi jest podsłuchiwanych w Polsce i teraz no nie wiem z jakiej intencji czy jakimi motywami się kierują ci, którzy podejmują takie decyzje, by obywatel w Polsce był podsłuchiwany.
To jeżeli mogę.
Aż tak bardzo chyba przestępczym krajem czy państwem nie jesteśmy, tak, że co którego obywatela trzeba podsłuchiwać.
Mam nadzieję, że możemy to tak podzielić. Wyjaśnijmy tę kwestię, a przejdziemy za chwilę do spraw arcyważnych, a to są no właśnie drakońskie opłaty.
Czy szczegóły, czy są jakieś sprawy kluczowe w ustawie, bo pewnie tak można by to podzielić, tak, kluczowe, na które musimy zwrócić uwagę.
Jedną z takich kluczowych spraw jest sprawa przechowywania billingów telefonicznych, ale to o tym za chwileczkę. Natomiast o wiele można powiedzieć większego jeszcze kalibru sprawa dotyczy kwestii właśnie sprzedaży częstotliwości. Dlatego, że musimy sobie uświadomić, że częstotliwości radiowo-telewizyjne są częstotliwościami, są dobrem narodowym, tak samo
tych
jak...
cyfrowych jest więcej, ale też jest ich ograniczona ilość.
Tak jest. To jest dobro narodowe, dlatego, że każde państwo ma wyłączne prawo dysponowania częstotliwościami na swoim terenie, do przesyłu właśnie wszystkiego, prawda? Czyli internetu, sygnału radiowego, łączności, telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, rozmaitych rzeczy, które na przykład dosył przez radio sygnału telefonii kablowej, tak samo następuje. Więc to są częstotliwości, które choćby z tej dywidendy cyfrowej, czyli uwolnienia ich z dotychczasowej, zajętych dotychczas na sygnał telewizji analogowej, w poszczególnych krajach europejskich ta sprzedaż przyniosła około 4-5 miliardów euro w każdym kraju, prawda? Czyli mówimy o kwotach rzędu 20 miliardów złotych.
A czyli rozumiem.
Do rozdysponowania przez państwo.
Analogowe częstotliwości telewizyjne wyłączamy, część przeznaczamy na cyfrową telewizję, ale jeszcze coś nam z tego tortu zostaje. I teraz pytanie, kto się tym zajmie, tak?
Właśnie. I ta ustawa jest o tym, prawda? W jaki sposób będą dysponowane te częstotliwości. I to tutaj jest mowa o kwocie rzędu 4 miliardów euro, 5 miliardów euro, więc możemy sobie to pomnożyć i wyjdzie nam w złotówkach. Ogromna suma, prawda? Czyli ogromnej wartości rzecz, ale również ogromnej wartości ze względu na to, że to jest informacja, prawda? To jest strategiczny element w państwie, czyli to jest system, w którym są przesyłane zarówno radio, telewizja, jak i internet, jak i łączność telefoniczna, prawda? Więc to są elementy, można powiedzieć, równie strategiczne jak bezpieczeństwo energetyczne państwa.
I tutaj warto też zauważyć, że my już jesteśmy, można powiedzieć, na równi pochyłej, już, prawda, jeszcze przed tym prawem telekomunikacyjnym, gdy patrzymy na rynek telekomunikacyjny, że też został wysprzedany i jest w obcych rękach, obcy kapitał. No, telekomunikacja polska sprywatyzowana i kupuje to podmiot państwowy francuski. Tak to było. Dzisiaj jest już, można powiedzieć, troszeczkę inna sytuacja, bo i na giełdzie i to się wszystko zmienia, ale niemniej telekomunikacyjny rynek jest jakby już prawie że poza nami.
Jeżeli rozmawiamy o ważnych sprawach, takich można powiedzieć o charakterze bezpieczeństwa państwa, to właśnie telekomunikacja jest jednym z najważniejszych, dlatego że to jest ten system nerwowy, system bezpieczeństwa, który w każdych warunkach i pokojowych, i w warunkach wszelkiego zagrożenia jest najbardziej newralgicznym elementem, prawda? Więc dlatego to jest bardzo ważny element i myśmy wnosili poprawkę do tej ustawy o tym, aby corocznie przed Sejmem prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zdawał raport z tego, jaki jest stan własności w telekomunikacji wśród częstotliwości.
Taki raport przedstawia przewodniczący Krajowej Rady, tak? Takie sprawozdania. Tutaj coś podobnego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Można powiedzieć jeszcze o wiele ważniejszego, dlatego że rola prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z rozwojem techniki wzrasta, dlatego że coraz więcej rzeczy, coraz więcej elementów jest po prostu w dyspozycji częstotliwości radiowych, prawda? Więc coraz więcej informacji przesyłanych jest...
potrafimy wykorzystywać.
Nie tylko to, ale ojcze, dotychczas mieliśmy do czynienia również z wielkim wpływem gazet drukowanych, jakiegoś przesyłu informacji analogowego, prawda? Teraz wszystko, cała informacja w obiegu w państwie znajduje się właśnie pod rządami tej ustawy, prawda? Już nie ma zbyt wielu alternatywnych sposobów dotarcia z informacją do ludzi. Dawniej było obwieszczenie przyklejone na słupie i jakieś jedno radio, a w tej chwili już wszystko się odbywa przy pomocy częstotliwości radiowo-telewizyjnych, więc to jest tym ważniejsza sprawa. I niestety ta poprawka, która była, wydaje się, zupełnie racjonalna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, jakiejś kontroli demokratycznej nad tym, co się dzieje i nawet mogłaby posłużyć takiemu prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej do tego, aby wzmocnić swoją rolę, prawda? Bo skoro przed Sejmem musi sprawozdawać, komu i na jakich zasadach sprzedał częstotliwości w danym roku, taki raport przedstawiać zbiorczy, jak wygląda stan własności w tej dziedzinie, to byłoby wzmocnienie, można powiedzieć, obrony interesów państwa.
Pytanie, czego boją się, nie wiem, parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, PSL-u? Przecież to rząd, tak, desygnował na stanowisko prezesa UKE panią Magdalenę Gaj, więc to można powiedzieć, to też jak gdyby to jest spójne, tak? Więc my jako rządzący tym bardziej chcielibyśmy, żeby to było spójne i żebyśmy byli świadomi tego, co się tak naprawdę dzieje. Więc tutaj żadnych lęków nie powinno być i ten aparat, prawda, sprawdzania i aparat władzy jakoś to powinno być wszystko połączone.
Ale ojcze, tak by się wydawało bardzo logicznym. Jak najbardziej. Niestety życie jest zgoła zupełnie inne. Rządzący boją się debaty, boją się dyskusji na forum Sejmu. Bo przecież do tego poprawka, o której pani poseł mówi, się sprowadzała. Czyli klarując na taki bardzo prosty język, zarządzacie częstotliwościami, sprzedajecie, rozpisujecie przetargi, zdajcie raz do roku sprawę przed Sejmem, przed właściwą komisją, z tego gospodarowania.
A to powiedz, sprawa została przegrana w komisji, w pracy, można powiedzieć, w komisji na przykład infrastruktury, czy na forum parlamentu?
Ale na forum parlamentu, ale też takie sprawozdanie byłoby oceniane także w komisji, bo tak to często bywa i wówczas mielibyśmy czasa, żeby zadać pytania. Wówczas eksperci, którzy sprawami się zajmują, a nie pracują na co dzień.
Ale pytanie o tą poprawkę, tak? Zgłaszana przez was poprawka została przegrana, przepadła w komisji, czy
w Sejmie.
Oczywiście Wysoka Izba nie pozwoli, albo większość koalicyjna Platformy i PSL-u, no, wspierana oczywiście przez rezerwową partię Palikota, czy tam to stronnictwo Palikota, tak, odrzuciło tę poprawkę. No dlatego, żeby do tej debaty nie dopuścić. Aby ci, którzy mają wątpliwości, niekoniecznie na co dzień przybywają w parlamencie, eksperci, mogli też za pomocą, za przyczyną posłów zadać interesujące nas wszystkich pytania. Do tego niestety nie dopuszczono. Nie dopuszczono z bardzo prostej przyczyny. No, w mętnej wodzie najłatwiej łapać ryby i rząd kreuje tą politykę właśnie w ten sposób, aby ta woda była stale mętna, a żeby ona nie była przejrzysta, krystaliczna, transparentna, a taka mogłaby być w parlamencie w czasie debaty, w czasie, w którym możliwe byłyby odpowiedzi na dręczące, na nurtujące nas pytania.
Wzrasta coraz bardziej rola wielkich ponadnarodowych koncernów w przypadku telekomunikacji. To widać wszędzie, w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie, we wszystkich właściwie krajach. I dochodzi do sytuacji, w których państwa narodowe są jedynym, ostatnią już deską ratunku obrony przed całkowitym ujednoliceniem tego rynku, który prowadzi do praktycznie monopolu na przesył informacji. Więc przejmowane są prerogatywy narodów i państw przez...
Na ile jest to ważne? Na ile myśmy tym się jednak powinni przejąć i powiedzieć, że to jest jednak interes narodowy, byśmy tego bronili, tak jak bezpieczeństwa granic...
To są ojcze te niewidzialne granice, które w tej chwili stają się ważniejsze od widzialnych, dlatego że tutaj wkraczamy w sferę związków pomiędzy techniką, technologią a kulturą. Bo jeżeli istnieje monopol na częstotliwości radiowo-telewizyjne, to taki monopolista ma tendencję do tego, aby przejmować, to się nazywa fachowo, cały łańcuch wartości, aż do ostatniego, tego ostatecznego klienta i dawać mu ujednolicony produkt, prawda? I dochodzi do sytuacji, takie są na przykład już całe książkowe publikacje w Stanach Zjednoczonych, że tego rodzaju polityka doprowadziła do całkowitego ujednolicenia tamtejszych stacji radiowych i telewizyjnych co do przesłania programowego, prawda? Coraz bardziej wypychani są z rynku niezależni twórcy, niezależne telewizje, niezależne radia, dlatego że one nie są w stanie sprostać wyścigu finansowego o częstotliwości. Prawda? Dlatego, że ten mały zawsze przegra z wielką korporacją, która światową, którą stać na to, żeby wylicytować ogromne ceny za zakup częstotliwości radiowych i telewizyjnych i podporządkowuje sobie te wszystkie małe, mniejsze, niezależne rozgłośnie radiowe
tutaj
i telewizyjne.
Czy parlamentarzyści tej Platformy Obywatelskiej nie widzą tego, że w którymś momencie może być tak, że to ktoś nimi steruje, a oni uważają, że są większością, prawda, że decydują, że słusznie podejmują decyzje, które przysłuje się temu, co państwo mówicie, pani poseł. No to zastanawiam się, nie? Bo nieraz czujemy się, jesteśmy mocni, mamy wszystko, można powiedzieć, trzymamy rękę na pulsie, a tak naprawdę może okazać się, że za chwilę wszystko, cała rzeczywistość, ta telekomunikacyjna będzie poza nami, a jest ona kluczową. Tak,
mamy taki przykład na naszym polskim terenie tego, jak ten mechanizm działa w małej skali, ale już widać pewną tendencję, która jest bardzo niebezpieczna. Otóż został sprzedany właśnie, znaczy sprzedany, to na przetargu, na konkursie ofert został przydzielony multiplex telewizji mobilnej, prawda? Czyli ten, który miał dotyczyć przenośnych aparatów telefonicznych. Kupiła te częstotliwości, ten multiplex cały, wylicytowała najwyższą kwotę pewna firma, która potem została kupiona przez właściciela Polsatu. Już teraz ten właściciel Polsatu decyduje, jakie programy telewizyjne tam będą, prawda?
Czyli była to mobilna, a już słyszymy,
a już
że
nie jest, bo a już jest stacjonarna z elementem mobilnym tylko, tak. Prawda? Więc widać na tym przykładzie, że posiadanie kapitału, który pozwala na wygranie tego wyścigu o częstotliwości, powoduje, że w pewnym momencie to jest ten ktoś, kto zaczyna decydować o treściach programowych.
I powiem, przekaz też chyba ze strony Krajowej Rady już zaczyna się taki, nie mówimy o trzecim, czwartym i piątym szóstym multipleksie, bo już czwarte jest uruchomione, więc już członkowie Krajowej Rady mówią piąty i szósty, tak jako ten kodowany, i czwarty już po prostu wszedł.
I właśnie i my protestujemy w sprawie telewizji Trwam, żądając tego jednego biednego miejsca na pierwszym multipleksie. Biednego mówię w tym sensie, że to nie jest jakieś wielkie dobro z punktu widzenia całości państwa, a dla nas żywotne, prawda? Natomiast tam przy pomocy właśnie tego mechanizmu, który mówi o tym, że raczej ten, kto kupi częstotliwości, ma właściwie wszelkie prawo do dysponowania nimi, zadziałało już, prawda? Można powiedzieć, że wtedy jeszcze my jako eksperci nie mieliśmy świadomości tego procesu, dopiero się zaczynał, natomiast właściciel Polsatu już wiedział, że kto ma dostęp do częstotliwości, ten może decydować o całej zawartości programowej. Dlatego został przeprowadzony zakup telefonii komórkowej przez niego, dlatego ma szerokopasmowy internet zakupiony. Ja nie wartościuję tutaj tego, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie czynię z tego oskarżenia, tylko pokazuję jako mechanizm, który zaczyna działać bardzo już w tej chwili skutecznie na naszym małym polskim rynku.
W naszym dzienniku znalazłem taką wypowiedź pana senatora Grzegorza Czeleja. Mówi, sprawa konkursu na MUKS-ie pierwszym nosi znamiona bardzo, bardzo poważnego nadużycia. Przebieg postępowania wskazuje, że koncesje otrzymały te spółki, które miały je otrzymać. Wszystko odbywało się na opak. Krajowa Rada ściągała od wnioskodawców dokumenty finansowe po zamknięciu przyjmowania wniosków. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w styczniu, a już w grudniu przyznano wybranym spółkom częstotliwości. Wnioskodawcy wskazani jako wiarygodni finansowo występują o rozłożenie opłat koncesyjnych na raty z powodu złej sytuacji finansowej. Jeszcze się z takim przetargiem nie spotkałem. To pan senator Grzegorz Czelej. I tutaj też się rodzi pytanie, szanowni państwo, czy nie jest tak, że ktoś świadomie spóźnia się, tak, z prawem telekomunikacyjnym, z nowelizacją od 3 lata, bo jesteśmy spóźnieni o 3 lata, żeby na rynku dokonał się już podział, tak? Można powiedzieć, w oparciu o to prawo, które wejdzie na rynek. Tylko że to prawo wchodzi spóźnione, tak? I w zasadzie ktoś już jest na rynku i do niego jak gdyby jest dostosowywane prawo. Może to jest za dużo powiedziane z mojej strony, bo jakoś to by się świadczyło o naginaniu prawa, ale no trochę się można temu tak przyglądając dziwić, tak? Bo wchodzi do końca prawo o radiu i telewizji, prawo telekomunikacyjne, gdy proces chociażby cyfryzacji telewizji prawie że się kończy. Mamy się tylko 4 miejsca.
Taka teza jest jak najbardziej uprawniona. Taka teza jest jak najbardziej uzasadniona. To nie jest pierwszy przypadek. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy w ostatniej chwili, w ostatnim momencie rząd proponuje rządowy projekt ustawy, który winien być przyjęty przez parlament rok, 2 lata wcześniej. Takim przykładem niech będzie prawo lotnicze. Prawo lotnicze, które w poprzedniej kadencji Sejmu bez mała zalegało przez 3 lata w Sejmie. Prawo lotnicze, które wreszcie przyjęte nie zostało opatrzone aktami wykonawczymi, rozporządzeniami. A dzięki temu, albo na skutek tego, ja twierdzę, że dzięki temu, i nie jestem w mniejszości, dzięki temu mogło dojść do zafunkcjonowania chociażby spółki OLT Express. Dzięki temu doszło do rozstrzelnienia granic. Odwołuje się do raportu Najwyższej Izby Kontroli, w którym w sposób jednoznaczny oceniono zaniedbania i zaniechania rządu. I w przypadku prawa telekomunikacyjnego mamy do czynienia z tym samym procesem. Przecież ten proces się powtarza. Dzisiaj na dniach skierowano do parlamentu, do laski marszałkowskiej, rząd skierował projekt ustawy prawo pocztowe. To jest bez mała tak obszerny akt prawny, w sensie objętości, jak tutaj prezentowany projekt ustawy o zmianie ustawy prawo telekomunikacyjne. I cóż, i pani marszałek Sejmu wyznaczyła termin do 20 listopada na opracowanie, na proces legislacyjny, który ma przebiegać w Komisji Infrastruktury do czasu sprawozdania. Więc możemy się spodziewać, że oto mamy sytuację taką. Zwlekano kilka lat z projektem prawa pocztowego, zwlekano wcześniej kilka lat z projektem prawa telekomunikacyjnego, a żeby usystematyzować pod względem oczywiście biznesowym i to tych interesów wszelakich gospodarczych, którym sprzyja strona rządowa, żeby zagospodarować rynek, a żeby później można było powiedzieć tak, tutaj są ramy, poza które nie wychodzimy, tutaj są obostrzenia, których ty, mały przedsiębiorco, nadawco radiowy, ty, szary człowieku, nie będziesz w stanie pokonać, bo przecież chociażby wysokość stawek za utrzymanie częstotliwości rocznej daniny. Jeszcze przecież będziemy dzisiaj o tym mówili.
No właśnie
świadczy o próbie, albo inaczej, świadczy o świadomej decyzji wdrożenia mechanizmów, które w efekcie przyniosą właśnie ograniczenie rynku nadawców. Ja ze zdziwieniem przyjąłem listy nadawców radiowych i telewizyjnych, o których do dzisiaj, czy do wczoraj, czy do przedwczoraj sądziliśmy i mówiliśmy, że to są media sprzyjające rządowi. I oni się też, ci przedsiębiorcy będący tymi nadawcami, ich służby prawne zorientowały się, że są w potrzasku. Że skutek tego będzie oto taki, że oni za chwilę przestaną nadawać. Albo ewentualnie skutek będzie oto taki, że kiedy wyrażą zdanie niekorzystne, czy będą wyrażali opinie niekorzystne dla grupy rządzącej, mogą się spodziewać w określonym okresie czasu, a może to być rok, opłaty, która no, zabije ich w wymiarze ekonomicznym, czysto biznesowym. Stąd też jak najbardziej oczywiście jest uprawnione stwierdzenie. Zwleka się do ostatniej chwili, przekracza się wszelkie granice czasowe z projektem ustawy. Projekt ustawy wprowadzony do Sejmu
na plecach próbuje mamy karę, tak? I będziemy mówili, że my musimy się spieszyć,
oczywiście,
bo będziemy karani.
W imię polskiej racji stanu, w imię interesów Rzeczypospolitej. No używa się wszelkiego rodzaju argumentów, które mają opozycję w razie czego zdyskredytować w oczach społeczeństwa. Proszę, patrzcie, to są ci, którzy się czepiają. My chcemy jak najszybciej przeprowadzić ustawę, która spowoduje, że nie będziemy płacili kar, a co robi opozycja? A opozycja nam sypie piach w osie. Tak? To jest taka hipokryzja, która z perspektywy tych 5 lat nie tylko przeze mnie jest dostrzegana, kiedy ojciec pyta, dlaczego większość parlamentarna nie wyraża swojej opinii na ten temat. Drodzy telewidzowie, ojcze, większość parlamentarna jest ubezwłasnowolniona. Świadczy o tym zapis w regulaminie Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, zgodnie z którym żaden poseł nie ma prawa zgłosić poprawki, jeżeli ta poprawka nie zostanie pozytywnie oceniona przez rząd, poza oczywiście procesem legislacyjnym. Zanim poseł, czy grupa posłów, bo grupa posłów, zdecyduje się złożyć poprawkę, muszą uzyskać ci posłowie akceptację strony rządowej. To przecież to jest zaprzeczenie istoty parlamentaryzmu. To rząd przejmuje przewagę, czy kieruje i decyduje o wszystkim, co będzie robiła większość w parlamencie. To jest zaprzeczenie idei parlamentaryzmu i nie możemy tutaj mówić o demokratycznym państwie. Możemy tutaj jednoznacznie stwierdzić, ośrodek dowodzenia, ośrodek władzy nie leży w Sejmie, a leży po stronie rządowej. No bo takie procesy, tak przyjęte zasady każą wyciągać takie wnioski. A przecież wielokrotnie byliśmy świadkami, kiedy posłowie większości koalicyjnej zachowywali się zgodnie z zasadą. Ruki po szwach. I ręka do góry. Za, to znaczy za. Zresztą wczorajsze głosowanie nad ustawą
eugeniczną,
tak. Eugeniczną no dowodzi, jak można pogruchotać kręgosłupy nawet tym, którzy w pewnym momencie odważyli się zachować zgodnie z etyką, zgodnie z chrześcijańskimi zasadami, ale proszę, minęło 14
One
dni.
Nie są, może być, w interesie państwa.
One nie są w interesie państwa.
Drodzy państwo, wczoraj miało miejsce też posiedzenie połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu i Komisji Gospodarki Narodowej w Senacie, bo ta ustawa już wyszła. Ta ustawa telekomunikacyjna wyszła już z Sejmu do Senatu. Teraz jest opracowywana przez komisje różne. I wczoraj też padło pytanie, pan senator Jackowski postawił pytanie na tym posiedzeniu, odpowiadała na nie pani minister Magdalena Gaj. Ja bym, jeżeli mogę, poproszę, bo chciałbym państwa też zapytać o te kwoty, tak? Skąd, kto i kiedy proponował kwoty w tej ustawie, które no, mają być też przegłosowane przez Sejm, no i późniejsza kwestia rozporządzeń, które podobno będą inne, czy inne kwoty w rozporządzeniach, a inne w ustawie. Bardzo bym poprosił o ten materiał z wczorajszego posiedzenia Senatu.
Pytanie, w jakim zakresie i w jaki sposób zmienią się te stawki, gdybyś została przyjęta ustawa w kształcie, w jakim w tej chwili przyszła do Wysokiej Izby z Sejmu. Dziękuję.
Dziękuję, panie senatorze.
W tej chwili Radio Maryja płaci 483 125, natomiast po zmianach będzie płaciła 356 652 zł. Radia komercyjne, Radio Z płaci 1 088 000 tam z groszami, będzie płacić 923 425 zł. RMF FM płaci 954 312, będzie 970 350. Te zmiany są związane z tym, że teraz płacimy od ulokowania nadajników w zależności od terenów, ponieważ chcemy, żeby promować też w ten sposób nadawców lokalnych, czyli jeżeli ktoś nadaje, jest małym nadawcą, nadaje lokalnie, tam chcielibyśmy, żeby te opłaty były niższe. Jeżeli ktoś skupia się na prowadzeniu działalności na dużych aglomeracjach, to wtedy te opłaty są wyższe, tak jest to pomyślane.
To były kwoty, tylko niektóre, ale powiem, że na początku, bo pierwotny projekt rządowy podnosił maksymalne opłaty ustawowe do 300 milionów złotych dla radia analogowego, 99 milionów za cały multiplex dla telewizji cyfrowej, więc gdyby go podzielić na 8, to powyżej 10 milionów, tak, za chyba jedną częstotliwość. Sejm na skutek protestów opozycji obniżył stawki maksymalne dla radiofonii analogowej do poziomu 19, obecnie to jest chyba 17 milionów, tak, też w ustawie. Zaś stawkę dla telewizji cyfrowej utrzymał na poziomie chyba 25 milionów, obecnie jest 2,5 miliona. Czy tak jest, czy ja się mylę? No właśnie, bo wczoraj to, też właśnie, to, były to te pytania.
Bardzo dobrze, że mamy możliwość skomentowania tego, co pani prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powiedziała wczoraj. Dlatego, że pani prezes, no można powiedzieć, z dużą konsekwencją wprowadza wszystkich w błąd. To znaczy mówi o kwotach, nie z ustawy.
To ja zaraz powiem. Pani prezes też wczoraj na tym spotkaniu mówiła, odnoszę się jakby nowe rozporządzenie, odnoszę do starego rozporządzenia. Nie odniosła się, wydaje, do tego, co jest w ustawie.
To znaczy, to jest posługiwanie się pewnego rodzaju półprawdą, która wprowadza w błąd, dlatego że posłowie nie uchwalają rozporządzenia. Posłowie uchwalają ustawę, w której kwoty, które pani prezes przekazała, nie występują. Te kwoty w ogóle są tylko pewną obietnicą czy zapowiedzią ze strony przez panią prezes złożone, nie w swoim imieniu. Dlatego, że przyszłe rozporządzenie do ustawy przyjmie Rada Ministrów, czyli cały rząd, również z ministrem Rostowskim, z panem premierem Tuskiem i innymi osobami tam zasiadającymi. W związku z tym, to w tej ustawie kwoty są takie, jak ojciec powiedział. To znaczy, w tej ustawie, która przeszła przez Sejm, zapisane są górne granice opłat za częstotliwości dla radia i telewizji.
Te 300 milionów było?
W pierwotnym wersji było 296 milionów za ogólnopolskie radio rocznie, co roku. do zapłacenia jako górna granica. Natomiast dla telewizji cyfrowej było 99 milionów dla całego multiplexu. Po protestach opozycji...
Multiplex mamy rozumieć dzisiaj tych 8 miejsc, tak? Czyli dla każdego nadawcy, gdy byłoby 8,
jedna ósma z tego do zapłaty. Natomiast w przypadku po protestach opozycji, po tym jak podnieśliśmy słuszną krytykę wobec tych astronomicznych kwot, co zresztą okazało się, o czym nie wiedzieli również właściciele mediów komercyjnych, ani media publiczne również o tym nie wiedziały, które też będą obciążone tymi nowymi opłatami, zostały wprowadzone dwie poprawki do tej ustawy i taki kształt przeszedł przez Sejm. Te poprawki dotyczą obniżenia tej górnej granicy dla radia ogólnopolskiego z tych 300 blisko milionów do kwoty 19 milionów, a górnej granicy dla telewizji, dla multiplexu cyfrowego z tych 99 milionów za multiplex do kwoty 10,5 miliona za multiplex. Po prostu wprowadzone zostały pewne elementy z rozporządzenia tego przyszłego projektu rozporządzenia do ustawy, ale dalej jest to kwota astronomiczna dla takich nadawców, dla każdego nadawcy, który...
Wiele razy podnosi się, że zawsze jest rozdźwięk w tych ustawach, które dzisiaj obowiązują, chodzi o prawo o radio i telewizji i prawo telekomunikacyjne. Był ten rozdźwięk, te widełki były takie szerokie, a rozporządzenie wprowadza coś innego. Słyszę od posłów, senatorów, że jednak no, nie chcielibyśmy być traktowani instrumentalnie, tak? Dawać państwu, dawać rządowi instrument, w którym oni mogą sobie regulować i rozporządzenie wprowadzać.
Ale czym innym jest rozdźwięk, jaki istniał do tej pory? Bo do tej pory ta górna granica dla ogólnopolskiego radia wynosiła 2,5 miliona złotych. I z tego wykorzystywano dla radia komercyjnego, takiego jak RMF, kwotę 900 milionów, prawda? Czyli 900, można 900 tysięcy, przepraszam. 900. Rzucamy tutaj liczbami, ale dziękuję za poprawę. W związku z tym można powiedzieć, że no, mniej więcej 1/3 tej wysokości została wykorzystana. Natomiast tutaj chodziło o kwotę już o rozrzucie ogromnym, prawda? Jak zmieścić się pomiędzy kwotą 900 tysięcy a kwotą 19 milionów, prawda? To już jest rozrzut, który nie ma nic wspólnego z racjonalnym.
A pierwotnie 300.
Pierwotnie 300, no to już jest jakiś kosmiczny wymiar, którego w ogóle sobie trudno wyobrazić.
A kto to wpisał? Rząd?
Tak, 300 to jest projekt rządowy. Mało tego, to wszystko jest zapisane w uzasadnieniu do ustawy, więc ja się protestując przeciwko takim kwotom, nie posługiwałam swoimi własnymi wyliczeniami, chociaż też takie mogłabym sporządzić, ale kwotami, które istnieją na stronie 136 uzasadnienia do tego projektu podpisanego przez pana premiera Tuska, prawda? Czyli to jest uzasadnienie, w którym przedstawiono wyliczenie z tymi kwotami 300 milionów i 99 milionów. I teraz tak.
A kto, jak to się stało, że wszystko to można być trochę stopniało?
No bo okazało się, że rzeczywiście przedstawiono jakiś całkiem błędny sposób wyliczenia tej kwoty, prawda? Dlatego, że odniesiono się do takiego parametru, czyli 1 kHz na terenie jednej gminy za 400 zł ta częstotliwość miała być, który powodował, że po pomnożeniu tego przez liczbę gmin w Polsce i liczbę kiloherców, którymi się dysponuje przy radiu na UKF-ie, wychodziły takie astronomiczne kwoty. Czyli ktoś...
I chyba to zeszło do 20 zł, tak?
Do 25. I teraz wracając do tego, oczywiście pani minister Gaj za każdym razem na posiedzeniach komisji sejmowych, na forum całego Sejmu i w wypowiedziach różnych publicznych, które od tej pory były, cały czas dysponuje kwotami z przyszłego obiecywanego rozporządzenia, że to
państwo
zostanie...
mówicie o, na przykład w Sejmie było takie posiedzenie, myśmy to się transmitowali, była pani prezes, był chyba pan dyrektor Sęga, byli prawnicy z Urzędu Komunikacji Elektronicznej i wszyscy parlamentarzyści mogli oglądać, prawda, pewnego rodzaju przeźrocza, slajdy, tak, w których była informacja dla was zawarta, ale też mowa, mam rozumieć,
o rozporządzeniu,
a państwo debatujecie nad ustawą.
A my debatujemy nad ustawą i co w tym wszystkim najbardziej ciekawe, pani Magdalena Gaj, ja bardzo żałuję, że nie ma tutaj pani minister. Bo być może gdyby była obogaciłaby tą dyskusję, może udałoby się wreszcie zmusić ją do odpowiedzi na bardzo proste pytanie. Jak to jest, Jak to jest?
Tylko ja ustalając kwoty... Tylko powiem, że może trudno pani minister, pani prezes też się wypowiadać za rząd, tak?
Ojcze, to jest tak, że pani minister była uprawniona w imieniu rządu na posiedzeniu Komisji Infrastruktury. W czasie debaty sejmowej posiada uprawnienie rządu do prezentowania stanowiska i do tego była wręcz zobowiązana. To nie jest tak, że to zależy od woli pani minister, czy ona odpowie na pytanie posłów, czy też nie. W końcu posłowie czynią funkcję kontrolną nad rządem. I dlatego chcieliśmy uzyskać odpowiedź na pytanie. Jak to jest, że z jednej strony rząd mówi, chcemy ustalić zasady, zgodnie z którymi będziemy mogli naliczać opłaty roczne, czyli tą roczną daninę, bo to jest taka roczna danina w charakterze wręcz podatku.
Czyli mamy koncesję na 10 lat... Opłata jest za koncesję, a tak, później opłaca co roku za częstotliwości.
Tak? I rozumiem, przyjmujemy do wiadomości, inflacja, inne okoliczności powodują, że należy co roku regulować tą opłatę.
Może waloryzować.
Ale to mogą być inne zapisy, to nie muszą być prawie telekomunikacyjne, prawda?
10%, 20%, 30%, podwyżka o 100% opłaty, to przecież to już jest podwyżka olbrzymia. Przecież gdybyśmy zapisali w umowie najmu lokalu, że oto ustalamy cenę najmu od 100 zł do 2000 zł, to cóż by to była za umowa? To przecież nikt rozsądny na takie relacje by się nie zgodził. Proszę, ustalmy, na jakiej zasadzie będziemy co roku płacili czynsz. Więc ustalmy, na jakiej zasadzie nadawca będzie płacił
właśnie
kwotę.
I dlatego, panie pośle, jest rozporządzenie.
No więc dlatego. Ale z drugiej strony pani minister Gaj tłumaczy. Ależ drodzy państwo, kierując odpowiedź do posłów, drodzy państwo, nie obawiajcie się niczego. Nikt w rozporządzeniu nie zastosuje tych najwyższych kwot. Więc zadajemy pytanie, to w jakim celu ustalamy te najwyższe kwoty?
Właśnie.
To komu one, do czego są potrzebne? Znaczy, na Boga, to przecież...
My mamy nadzieję, że to, co pani prezes powiedziała, rzeczywiście
Ojcze,
tak będzie. Tak,
nie, my nie możemy kierować się nadzieją. Przepraszam. My nie możemy kierować się nadzieją. My nie możemy wierzyć urzędnikom. Bo ja mamy doświadczenie. Nie chcę deprecjonować skali zjawiska, ale oto ustawa o transporcie drogowym. Stawki opłaty za przejazd kilometra przez samochód ciężarowy drogami krajowymi objętych viatolem. Rząd ustala stawki najwyższe, 46 groszy. Pytamy, dlaczego 46? Nie, będziemy pobierali tylko 20 groszy. Więc po co wam 46? I co się okazało? Pojawia się rozporządzenie i jest bez mała dwukrotnie więcej, jeżeli deklarował przedstawiciel rządu na posiedzeniach komisji w trakcie debaty sejmowej. Dlatego też,
tak ile deklarował? 46 ustawie?
Deklarował 20 czy 19 groszy, jak dobrze pamiętam.
Czyli prawie tyle jest w ustawie, tak?
No ojcze, to przecież zadawaliśmy z panem ministrem Tchórzewskim i nie tylko zresztą, bo posłowie opozycji, Prawa i Sprawiedliwości zadawali pytanie, to w imię czego? W imię jakich racji? Ustalacie państwo poprzeczkę na wysokości, która może w razie, nie daj Boże, przyjęcia tych najwyższych stawek zabić nadawcę. Zabić, mam na myśli ten wymiar ekonomiczny, gospodarczy, finansowy. No i cóż się stało? Pani minister Gaj w imieniu rządu deklaruje, dobrze, przynosimy autopoprawkę rządową. To już nie będzie 300 milionów. To będzie...
19
milionów. Ale co to oznacza? Że otwarto nożyce na 800%. I teraz jesteśmy racjonalnymi ludźmi. Człowiek prosty też potrafi liczyć.
Opłaty... Pan dopiero uwierzy, jak będzie rozporządzenie, tak?
Znaczy, ojcze, protestuję, my protestujemy, mówię tutaj za panią poseł, za nasz klub, protestujemy przeciwko takiej zasadzie, że oto daninę publiczną, formę podatku ustala rząd, przyjmując rozporządzenie. To powinien ustalać naszym zdaniem parlament. Zresztą jest duża wątpliwość wśród konstytucjonalistów, czy taka zasada jest konstytucyjna. Bo przecież ile batalii toczy się w parlamencie, kiedy rząd proponuje podwyższenie podatku o 1 punkt procentowy. VAT z 22 na 23%. VAT z 7 na 9%. Przetacza się batalia, a tutaj dajemy do dyspozycji rządowi nie 1%, 800%. Czyli urzędnik państwowy decyduje za parlament, decyduje za tych, którzy faktycznie te decyzje powinni podejmować. Mało tego, dajemy urzędnikowi państwowemu, w tym przypadku ministrom, premierowi, bo tych mam na myśli, mówiąc o wysokich urzędnikach państwowych, dajemy prawo do tego, żeby bezpośrednio regulowali, kto na tym rynku będzie funkcjonował, a kto z tego rynku musi zniknąć.
Mamy pierwszy telefon, bardzo prosimy.
Halo?
Witamy serdecznie.
Kazimierz z tej strony. Prosimy. Mam pytanie do państwa posłów. Chodzi mi o rynek medialny. Czy w tej sytuacji, jeżeli państwo optujecie i praktycznie jesteście lobbystami jednej opcji, jednej telewizji Trwam, czy w takim układzie wasze postępowanie i głosowanie jest bezstronne? Tak na dobrą sprawę to powinniście państwo się zapisać jako lobbyści w Sejmie. Kolejna sprawa odnośnie wczorajszego głosowania. Państwo mówicie, że PO Ruki Paszwam zagłosowała za odrzuceniem. Czy wszyscy zagłosowali za odrzuceniem? Czy państwo możecie podać przykład, że jeżeli wasz pryncypał powie, że macie głosować tak czy inaczej, czy chociaż jeden poseł się wyłamie? Chyba nie. I do koniec do prowadzącego. Czy znane jest takie przekazanie, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu? A konkretnie chodzi o ustawę tą telekomunikacyjną i twierdzenie, że to umożliwia kręcenia lodów. Chyba to jest nie w porządku, jeżeli kapłan takie rzeczy opowiada. Jeżeli ma ojciec dowody, to proszę do prokuratury. A jeżeli nie, to lepiej takich sądów nie wypowiadać. Dziękuję.
Czy mogę? Dziękuję. To ja, jeżeli mogę, tak na to trzecie pytanie. Wie pan co, bo wczoraj właśnie ja na to nie zwracałem uwagi aż tak bardzo, prawda? Chociaż my też działamy w oparciu o prawo telekomunikacyjne, ale wczoraj to z powodu pana właśnie Grzegorza Czeleja, to jest senator, przewodniczący Komisji Senackiej Kultury i Środków Przekazu, dowiedziałem się, i on też na naszej antenie to powiedział, że my z powodu tego, że przeciągamy strunę, czy przeciągamy to prawo telekomunikacyjne, już prawie 3 lata będzie w grudniu, może nas to spotkać. Każdego dnia, pan sobie wyobraża, budżet państwa za to, że nie uchwaliliśmy ustawy, tylko jednej tej, o prawie telekomunikacyjnym, możemy zapłacić 100 kilkanaście tysięcy euro. I będzie pan płacił, każdy będzie za to płacił, a sprawa ma się tak, jak że to jest z 2009 roku. Więc wie pan, ja się pytam tak dlatego, że proces cyfryzacyjny w państwie trwa. Zostały nam tylko cztery miejsca do rozdania, jeżeli chodzi o pierwsze 3 multipleksy, tak? Tylko 4 miejsca, jeżeli tak rzeczywiście Krajowa Rada zrobi. Prawo telekomunikacyjne 3 lata czeka, a prawo o radiu i telewizji 3 sierpnia straciło swoją moc sprawczą, tak? Już nie działa. Gdyby teraz przyszło to do czego, żeby koncesję ktoś miał otrzymać, to go nie otrzyma, bo nie ma na jakiej prawie. Stąd pytam, czy to nie można tego w ten sposób zrozumieć. Ja nikomu żadnej łaty tam mówię, nie chcę przykleić, ale gdy wszystko się kończy i dopiero jak gdyby na to przychodzi prawo, ja jako obywatel też mam prawo zapytać, dlaczego tak się dzieje i dlaczego jesteśmy tak spóźnieni w tej sprawie.
Ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo każdy głos krytyczny daje szansę na to, żeby ubogacić dyskusję. Dziękuję panu za to pytanie, kiedy pyta pan, czy jesteśmy lobbystami jednej telewizji. Otóż, szanowny panie, w materiałach będących w dyspozycji polskiego Sejmu znajdują się listy, oficjalne listy i stanowiska nadawców. Między innymi Radia RMF, cytuję z pamięci, czytałem ten list przed miesiącem, w obecnym kształcie projekt ustawy, w odniesieniu do tej ustawy, w obecnym kształcie projekt ustawy zagraża funkcjonowaniu wolnych mediów w Polsce, zagraża istnieniu stacji radiowych i telewizyjnych w Polsce. Telewizja Puls, Telewizja Puls dalej w swoim liście kierowanym do parlamentarzystów, posłów Sejmowej Komisji Infrastruktury. Nie wiem, czy wszyscy te listy otrzymali, ale wiem, że one są w dyspozycji Kancelarii Sejmu. To nie jest tak, że ja czy ktoś z innych posłów ten list posiada. Otóż w tymże liście zwracają nadawcy uwagę na to, że w proponowanym kształcie ustawa zagraża wolności mediów w Polsce, podważa byt ekonomiczny, finansowy nadawców w Rzeczypospolitej. I więcej. Dziękuję panu za to pytanie. Bo jeżeli pan twierdzi, że my z panią poseł i posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Komisji Infrastruktury jesteśmy lobbystami, to muszę pana zapewnić i wszystkich telewidzów, i wszystkich tych, którzy mają wątpliwości, że występowaliśmy także w imieniu i w interesie nadawcy publicznego, jakim jest Telewizja Polska. Otóż w aktach Komisji Infrastruktury znajduje się także list podpisany przez pana Brauna, który apeluje do parlamentarzystów, apeluje do Wysokiej Komisji, aby przedłożenie rządowe bardzo poważnie przeanalizować, bo jego zapisy mogą zagrozić funkcjonowaniu medium publicznego, jak jest Telewizja Polska. Ja odnoszę się do lektury sprzed miesiąca, stąd też bardzo przepraszam, że pewne cytaty mogą być mocno w postaci szerokiej ogólności. Zaś jedno jest pewne. Parlamentarzyści opozycji, posłowie Prawa i Sprawiedliwości występowali i występują w obronie wolnych mediów w Polsce. Nie czujemy się lobbystami. Ja bym zadał to pytanie, w czyim interesie rząd składa tenże projekt ustawy. Ja pragnę pana uspokoić albo zaniepokoić z drugiej strony. Kiedy zapytałem o kwestię retencji danych, czyli bardzo wrażliwą część dotyczącą sprawdzania naszych bilingów, dostępów do informacji, z kim się komunikujemy, kiedy, jakie SMS-y. Zadałem panu premierowi Tuskowi pytanie, w interesie czyim leżą zmiany tutaj proponowane w tej ustawie. Pan premier Tusk nie odpowiedział, a myślę, że beneficjentów tego rozstrzygnięcia, czyli tych, którzy na tym skorzystają, możemy wskazać wprost i bezpośrednio. Polecam panu i podobnie zaniepokojonym osobom lekturę tejże już ustawy, bo przecież te rozstrzygnięcia przyjęto w formie ustawowej. A co do drugiego pytania, bo ja to sprowokowałem to pytanie, mówiąc o pewnym gruchotaniu kręgosłupów posłów większości koalicyjnej. Ja przeanalizowałem, kto głosował za, kto głosował przeciw i zapewniam pana, że ustalono tak zwaną bezpieczną ilość posłów, która była przeciwko odrzuceniu projektu ustawy. Dlaczego? No dlatego, że dlaczego znaleziono większość w klubie parlamentarnym Platformy? Bo przecież Platforma przyznała, że premier nawoływał do tego, żeby w sposób jednoznaczny potraktować ten projekt ustawy. Tak to po prostu jest. Mamy prawo do takiej oceny. Mamy prawo do oceny takiego postępowania, zwłaszcza wobec tychże zapisów regulaminowych klubu Platformy, o czym pisała szeroko prasa. Przecież to nie jest tajne przez poufne. O tym pisała prasa, donosiły o tym media. Zastanawiano się nawet i zastanawiamy się w dalszym ciągu, czy to jest zgodne z polską racją stanu, ażeby warunkować zgłoszenie przez grupę posłów poprawki od jakiejś zgody, która nie ma umocowania prawnego, ale akceptacji właściwego ministra czy wiceministra.
Ja się nie boję tego zarzutu poparcia dla Telewizji Trwam. Akurat w tym kontekście, tak jak powiedział pan poseł, sprawa dotyczyła wszystkich mediów. Również i komercyjnych, i publicznych.
Ja rozmawiałem z niektórymi, mówią, ojcze, nam wzrośnie w jakimś tam miejscu X z 20 tysięcy opłata na 80 tysięcy.
Tak? Tak jest. To dotyczy również tych najmniejszych nadawców, prawda? Takich zupełnie lokalnych. I rzeczywiście, gdyby nie my, nikt by tego nie zauważył, ponieważ ja rozmawiałam z bardzo wieloma osobami, które są albo prezesami, albo właścicielami mediów, bo chciałam sprawdzić, czy ktoś wiedział w ogóle o tym, że takie wysokie opłaty zostały przewidziane w tym projekcie. I okazało się, że nie było tej wiedzy ani po stronie mediów publicznych, ani po stronie mediów komercyjnych. Więc gdyby gdyby nie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wykazali się tutaj czujnością, żeby zauważyć te niebezpieczne liczby, które się pojawiły w ustawie, to być może, że dopiero po jakimś czasie wszyscy zorientowaliby się, że taki problem nastąpi.
Czyli tu by trzeba szerzej państwa ująć jako lobbystów na rzecz wszystkich mediów, radia, gdzie wszystkich radiostacji, prawda, i wszystkich operatorów.
Bo zależy nam na tym, żeby nie było tutaj jakiegoś manipulowania, ręcznego sterowania rynkiem. Jeśli są tak wysoko postawione widełki do opłat za częstotliwości radiowe do użytkowania w radiu i telewizji, to wówczas oczywiście każdorazowo władza wykonawcza, czyli rząd, poza kontrolą parlamentu, może tym rynkiem w ten sposób sterować, że będzie straszak. Wystarczy straszak. W przypadku mediów to jest bardzo, bardzo wrażliwa dziedzina. Wystarczy, że dziennikarze, a zwłaszcza właściciele mediów, będą mieli gdzieś w podświadomości nawet, że rząd im może podnieść bardzo wysoko opłaty za używanie częstotliwości, już powstrzymają się z wykonywaniem należnej im funkcji, która no, w każdym demokratycznym kraju jest nie do przecenienia. Czyli krytykowania i szukania wszystkich błędów władzy i bycia rzecznikiem obywateli wobec tej władzy. Choćby to jest taki ideał mediów, którego w Polsce oczywiście nie mamy.
Jeżeli występujemy w obronie wolnych mediów, występujemy otwarcie także w obronie telewizji Trwam, w obronie Radia Maryja, to nie dlatego tylko, żeby móc dzisiaj o tym mówić, ale z nadzieją, że kolejni politycy, społecznicy, osoby, które zajmują się szeroko pojętą działalnością pro publico bono, żeby mogły tutaj wyrażać i w podobnych stacjach swoje opinie, nie bać się tego, że część zostanie gdzieś obcięta, nie wyemitowana z przyczyn właśnie czysto ekonomicznych, z przyczyn tej funkcjonującej autocenzury, tego bata ekonomicznego, czy tej gilotyny ekonomicznej, która może w każdym momencie spaść na stację i ją po prostu finansowo unicestwić.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji Płocki. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
Ja tak może troszeczkę humorystycznie powiem, że te wysokie opłaty to może być oznaką takiego zmysłu proroczego koalicji, bo koalicja widzi, że nadciąga wielkimi krokami kryzys. I to są te opłaty, bo tutaj się zastanawialiśmy, dlaczego aż taka rozpiętość, skoro no, takie opłaty nikomu nie będą zaproponowane. No bo się może okazać, że już za 2-3 lata one będą bardzo uzasadnione. To jest jedna sprawa. A druga rzecz, jeżeli mamy do czynienia z takim, powiedzmy, opóźnionym załatwianiem spraw, no to wydaje mi się, że to gospodarskie serce, które powinno cechować gospodarza, ono w ogóle nie istnieje. Tak bardzo koalicja jest zaangażowana w destrukcyjną działalność na rzecz państwa, że po prostu nie ma czasu na normalne rządzenie. A na koniec chciałbym zadać pytanie, czyim lobbystą był dzwoniący pan Kazimierz, bo dla mnie nie okazał się on człowiekiem sprawiedliwym, bo było tyle zarzutów bardzo sensownych, do których się nie odniósł, tylko chciał złapać haczyka na haczyk takiej, powiedzmy, wątpliwej sprawie. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Ja mam, drodzy państwo, jeszcze pytanie dotyczące konsultacji, bo przy okazji prawa telekomunikacyjnego. Wczoraj tak przysłuchiwałem się, bo takie pytanie też było na sejmowej komisji stawiane. Pani wiceminister, pani Małgorzacie Olszewskiej, chyba też i pani Magdalenie Gaj, pani prezes, ale z pewnością wiceminister administracji i cyfryzacji. No kwestia tego z kim, bo słyszałem zrzeszenia, stowarzyszenia, izby, organizacje, ale pytanie, czy we właściwy sposób dowiedzieli się o tym, czy byli informowani nadawcy, tutaj myślę telewizyjni, radiowi, bo nie wszyscy muszą być zrzeszeni, tak? Nadawcy nie muszą być zrzeszeni. Nadawcy, można by, no może dzisiaj jest taki styl, że tego się szuka na BIP-ie, tak? W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, na stronach internetowych, prawda? Masz swoje zdanie, czy innych. Czy tutaj w tak ważnej sprawie te konsultacje nie powinny być, no właśnie, skierowane bezpośrednio do tych, których to dotyczy.
Myślę, że tutaj zabrakło takiej wyobraźni dotyczącej skutków tej ustawy po stronie albo wyobraźni, albo była tutaj jakaś chęć ukrycia tej sprawy z podwyżką opłat za częstotliwości, dlatego że rzeczywiście ten element nie był wymagany prawem unijnym. Czyli ta zmiana dotycząca wysokości opłat za częstotliwość.
Ta dyrektywa, o której mówimy?
Nie dotyczyła wcale wprowadzenia dyrektywy. Więc nadawcy radiowo-telewizyjni mogli przeoczyć tę sprawę, dlatego że nie mogli się spodziewać, że w natłoku spraw związanych z telefonami komórkowymi, ze światłowodami, z rozmaitymi innymi sieciami bardzo skomplikowanymi telekomunikacyjnymi, że gdzieś tam zostanie przemycony jakiś tam zupełnie nowy sposób liczenia opłat corocznych za częstotliwości.
Bo w uzasadnieniu to są dwie strony
To są rzeczywiście trzeba dużo samozaparcia, żeby się przedrzeć przez te wszystkie dokumenty i ten element właśnie znaleźć. I stąd może taka sprawa. I stąd bardzo mocną stroną w dyskusji nad ustawą były firmy telekomunikacyjne, te od telefonów komórkowych. Były rozmaite zrzeszenia internetowo, telekomunikacyjne, natomiast rzeczywiście bardzo niesłyszany zupełnie był głos ze strony nadawców radiowych i telewizyjnych. Dlatego również, że to są organizmy z punktu widzenia rynkowego dużo słabsze. Jeżeli byśmy porównali siłę ekonomiczną firm telefonicznych, telefonii komórkowej i przesyłających szerokopasmowy internet w stosunku do wszystkich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych w Polsce, to ta siła jest kilkadziesiąt razy wyższa, jeżeli chodzi o możliwości, zdolności ekonomiczne i tak dalej. Czyli tu jeszcze raz mamy dowód na to, że wzrasta przewaga w dzisiejszym nowoczesnym świecie firm dysponujących częstotliwościami w stosunku do nadawców. I to jest też taki namacalny przykład, to w jaki sposób nadawcy radiowi i telewizyjni nie zorientowali się w niebezpieczeństwach ukrytych w tej ustawie. To jest również dowód na to, jak słabnącą siłą w stosunku do wielkich firm telekomunikacyjnych jest właśnie ta strona.
Ja przybliżę, tak? jeżeli Cię pozwoli. Pragnę przybliżyć tło i dramatyzm całej tej sytuacji. Bo tak jak pani poseł powiedziała, zmiana tylko kosmetyczna. Ta 130 zmiana. Tylko niby kosmetyczna. Niezwiązana z koniecznością implementowania prawa Unii Europejskiej do naszego systemu prawnego. I proszę sobie wyobrazić. Prowadzący czyta. Zmiana pierwsza. Czy są uwagi? Nie ma. Zmiana druga. Czy są uwagi? Nie ma. Zmiana trzecia. Zmiany do ustawy. Zmiana 47. Jest druga godzina procedowania. Czy są uwagi? Tak, proszę wyjaśnienie. Rzecz dotyczy jakiegoś drobiazgu. Znaczy ważnej kwestii, ale nie budzącej jakichś wątpliwości. Zmiana 85. Są uwagi. Kończy się druga godzina procedowania. Posłowie też mają prawo być zmęczeni, eksperci też mają prawo być zmęczeni. I w końcu zmiana 130. Czy są uwagi? I w tym momencie zaczyna się dopiero ta prawdziwa debata, bo to jest istota tych zapisów. Bo gdyby oddzielić kwestię opłat od wszystkich wprowadzanych zmian, być może jeszcze tej kwestii retencji, to można by było powiedzieć tak, projekt ustawy był do przyjęcia w formie przedstawionej przez rząd. Natomiast kwestie opłat i retencji, to one wzbudziły największe wątpliwości i to te propozycje winny być konsultowane z nadawcami, ze środowiskami i na to rząd powinien zwrócić uwagę. Ja jestem przekonany i mam prawo stawiać dzisiaj taką tezę stawialiśmy też w parlamencie. Rząd zrobił wszystko, ażeby 130 zmianę, mając nadzieję, że w czwartej godzinie procedowania nad ustawą wszyscy już będą tak zmęczeni, że tego nie zauważę, wpisać kardynalne rozstrzygnięcia dla polskiego rynku nadawców, całego obszaru nadawców i społecznych, i komercyjnych, wszystkich tych, nad którym rząd zechce mieć od teraz kontrolę.
Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę, dziękuję za to, że byliście razem z nami. Drodzy Państwo, zmiany w prawie telekomunikacyjnym to temat naszych rozmów niedokończonych. Nasi goście, pani poseł Barbara Bobula, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
pan poseł Andrzej Adamczyk. Bardzo dziękuję.
Serdecznie Bóg zapłać, też dziękuję.
Dziękujemy też Państwu za uwagę. Jeszcze do tematu wrócimy dzisiaj wieczorem. Zapraszam serdecznie. Będzie okazja też i do Państwa telefonów, stawianych pytań. Nasi goście pewnie chętnie odpowiedzą. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.